Audycja Wczoraj, Dziś, na Wieki wita serdecznie miłych słuchaczy w nowym 2019 roku. Życzymy Wam wszystkim dobrego zdrowia, pomyślności i Bożego błogosławieństwa. Przemysław Merski, Ireneusz Kołacz i Tadeusz Żurek przygotowali na dzisiejszy wieczór następną naukę naszego Zbawiciela, opartą na relacji Ewangelisty Łukasza z 10 rozdziału, a wersety od 25 do 28. Jezus akurat skończył mówić do swoich uczniów o tym, jak wielu proroków i królów w Izraelu chciało widzieć Mesjasza i słuchać Jego nauk, lecz nie dożyli tego dnia, gdy On przyszedł na ziemię. A wy, mówi Jezus, macie Go przed sobą, widzicie Go i słyszycie. Wyobraźmy sobie, drodzy przyjaciele, że stanąłby przed nami dzisiaj jakiś nadzwyczajny człowiek, słynący z wielkiej mądrości i cieszący się dobrą opinią. Z pewnością stanęlibyśmy koło niego i chcielibyśmy słyszeć jego wypowiedzi oraz zamienić z nim chociaż kilka zdań. Niektórzy z nas pamiętają sławnego amerykańskiego ewangelistę Billy Grahama, który około 50 lat temu wygłosił w Sydney piękne kazanie. Mówił o harmonii Bożej rodziny i o wielkiej miłości Boga do człowieka. Był to letni wieczór, kiedy oglądaliśmy transmisję telewizyjną. Trudno było uwierzyć, widząc tak ogromne rzesze ludzi siedzących lub stojących w szeregach, którzy przyjechali z różnych stron Australii, aby zgrupować się na dużym stadionie sportowym i pilnie słuchać ewangelicznego przesłania tego sławnego na ówczesne czasy kaznodziei. Tymczasem oczekiwany przez wiele pokoleń Mesjasz, syn władcy wszechświata, przez część narodu, z którego pochodził, był niedoceniany.
Kiedy Jezus chodził po świętej ziemi izraelskiej, uzdrawiając chorych i wskrzeszając umarłych oraz wygłaszając kazania jako moc mający, a wielkie rzesze ludzi chodziły za Nim, to wtedy uczeni w piśmie i przywódcy religijnych ugrupowań, wątpiąc w Jezusa pochodzenie, z niedowiarstwem zadawali Mu różne podchwytliwe pytania. I pewien człowiek, znający dobrze zakon, wystąpił z tłumu i wystawiając Jezusa na próbę rzekł: Nauczycielu, co mam czynić, aby dostąpić żywota wiecznego? Wtedy Jezus zapytał go: powiedz mi, co napisano w zakonie? A on odpowiedział: będziesz miłował Pana Boga swego z całego serca swego i z całej duszy swojej i z całej myśli swojej i z całej siły swojej, a bliźniego swego jako siebie samego. Wtedy Jezus mu rzekł: dobrze odpowiedziałeś, czyń to, a będziesz żył. Ewangelia Łukasza, 10 rozdział. Ewangelista Mateusz, opisując to samo wydarzenie, dzieli go na dwie części i nazywa pierwsze najważniejszym przykazaniem względem Boga, a drugie, podobne pierwszemu, lecz skierowane do bliźniego. Na tych dwóch przykazaniach opiera się cały zakon i prorocy. Ewangelista Marek dodaje do tego jeszcze jeden szczegół. Czytamy: a Jezus, widząc, że on rozsądnie odpowiedział, rzekł mu: niedaleki jesteś od Królestwa Bożego. Człowiek, który rozmawiał z Jezusem, niewątpliwie żył zagadnieniem Królestwa Bożego, bo temat ten zajmuje bardzo doniosłe miejsce w Piśmie Świętym. Będąc uczonym w zakonie pańskim, chciał sprawdzić, co na ten temat powie ten niezwykle popularny człowiek, za którym chodziły wielkie rzesze ludzi i o którym słyszał, że potrafi uzdrawiać chorych, przywracać słuch głuchym, wzrok ślepym i mowę niemym.
Temat wiecznego życia człowieka na ziemi jest bardzo rzadko poruszany nawet przez duchownych Kościoła. Ludzie wprost powątpiewają co do wieczności życia człowieka, bo to zagadnienie jest nadzwyczajne i rozumem ludzkim dotychczas niepojęte. Na co dzień słyszymy o różnych wynalazkach i umiejętność ludzka we wszystkich dziedzinach życia robi zaskakująco szybkie postępy. W związku z tym medycyna przedłuża życie ludzi, a człowiek, czując się mocniejszy fizycznie, chętnie korzysta z dobrobytu i coraz częściej zapomina o Bożych przykazaniach i zaleceniach, które powinien przestrzegać. Złudzenie jest takie, że dobrobyt i pieniądze dla wielu ludzi są Bogiem, lecz ta błędna teoria nigdy nie pozwoli żadnemu człowiekowi osiągnąć życia wiecznego na ziemi bez Boga i Chrystusa. Od samego początku Bóg w swoim planie przewidział wieczne życie dla człowieka, lecz zobowiązał go prawem, którego ten miał przestrzegać. Wspomniane dwa przykazania są koniecznością ludzkiego posłuszeństwa, bez którego doskonały Bóg nie może zaakceptować człowieka w swoim królestwie. Ktokolwiek nie dojdzie do tego wzorca, nie będzie mógł osiągnąć wiecznego, doskonałego życia. W jaki więc sposób jest możliwe dojść do tego? Czy świat w tysiącleciu dojdzie do takiego wzoru? Tak, to będzie dziełem tysiącletniej pracy Chrystusa z Kościołem, aby przygotować zmartwychwstałych ludzi do warunków przyszłego życia. Boski wzorzec zobowiązujący wszystkich ludzi oparty jest na miłości do Boga i do swego bliźniego. Aniołowie Boży również nie mieliby życia u Boga, gdyby nie mieli takiej doskonałej miłości.
Dlatego nauki, które zostawił nam Pan Jezus, są tak ważne do zrozumienia i przyswajania sobie. One przygotowują wszystkich ludzi do warunków, które są przewidziane w Bożym Królestwie. Ktokolwiek nie zechce przyjąć nauk naszego Zbawiciela, ten nie będzie w stanie zdać egzaminu, do którego każdy musi być dobrze przygotowany. Nasze serca, nasza wola, doskonałe intencje i zabiegi muszą wykazywać doskonałą miłość dla Boga i dla bliźnich. Powinniśmy sobie powiedzieć, jeśli moja duma nie pozwoli mi postępować według Bożych wskazówek, wobec tego nie nadaję się jeszcze do Królestwa Bożego. Wszyscy chrześcijanie kochający Boga mają ołtarz swego Zbawiciela, który oddał swoje życie i przelał krew swoją za nasze przewinienia. Nie wstydźmy się uklęknąć i w modlitwach wyznawać swoje błędy przed Bogiem, prosząc Go o pomoc w naprawie swoich niedoskonałych charakterów. Jeśli prawdziwie kochasz Boga, to z pewnością będziesz się starać postępować w swoim życiu ziemskim tylko tak, jak Bóg sobie tego życzy. Jeśli nie pozwolimy naszemu Stwórcy rozwinąć w naszych sercach i umysłach takiego charakteru, który będzie nadawać się do Królestwa Bożego, to nie będziemy tam pasować na żadnym poziomie, ani w niebie, ani na ziemi. Są pewne zasady, jakie Bóg wystawia dla tych, którzy Go miłują. Więc jeśli chcemy osiągnąć żywot wieczny w ogóle, to nasze starania musimy opierać tylko na tych zasadach.
Dzięki łasce naszego Zbawiciela, który wziął na siebie ludzkie winy i zaniósł je na krzyż, Władca Wszechświata obchodzi się z naśladowcami Chrystusa, nie według ich cielesnych przewinień, lecz według ich dobrych zamiarów i pragnień. Stwórca patrzy na ich serca, na ich wolę, intencje i zabiegi, które muszą wykazywać zadatek tej doskonałej miłości do Boga i do bliźnich. Jako ludzie nieroskonali, nie zawsze możemy ustrzec się przed przewinieniami niepodobającymi się Bogu, ale zawsze nasze starania mogą być zbliżone do doskonałości i wypełnione dobrocią i pożytecznymi intencjami. To jednak zależy od nas samych. Boża łaska wystarczy na wypełnienie wszelkich braków ludzkich, gdyż Bóg sądzić będzie ludzi właśnie na tej wyżej przytoczonych zasadach. Należy również odróżnić dwa zasadnicze określenia – życie wieczne od życia nieśmiertelnego. Życie wieczne jest możliwe do osiągnięcia dla wszystkich, którzy będą po zmartwychwstaniu żyli na ziemi według posłuszeństwa Bożemu prawu. Natomiast życie nieśmiertelne Osiągnąć będą mogli tylko członkowie Kościoła Bożego, których Stwórca Bóg kwalifikuje do życia w niebie. W tej chwili takie nieśmiertelne życie posiada tylko Bóg i Jego jednorodzony Syn. Ale członkowie Kościoła, czyli oblubienica Chrystusowa, po przejściu do nieba otrzyma ciało duchowe i takie samo życie jak jej oblubieniec, czyli nieśmiertelne.
Pismo Święte również wyjaśnia, że zmartwychwstali ludzie otrzymają nowe ciała. Zauważmy argumentację apostoła Piotra w Dziejach Apostolskich w 2 rozdziale, która nie dotyczy zmartwychwstania ciała, lecz mówi o zmartwychwstaniu istoty. Również czytamy w 1 liście do Koryntian w 15 rozdziale: ale powie ktoś, jak bywają zbudzeni umarli i w jakim ciele przychodzą? Niemądry, to co siejesz nie ożywa, jeśli nie umrze. A to co siejesz nie jest przecież tym ciałem, które ma powstać, ale Bóg daje mu ciało, jakie chce. Nie każde ciało jest jednakowe. Są ciała niebieskie i ciała ziemskie, lecz inny jest blask niebieskich, a inny ziemskich. Tak też jest ze zmartwychwstaniem. Co się sieje jako skażone, bywa zbudzone nieskażone. Sieje się w niesławie, bywa wzbudzone w chwale. Sieje się w słabości, bywa wzbudzone w mocy. Sieje się ciało cielesne, bywa wzbudzone ciało duchowe. Jeżeli jest ciało cielesne, to jest także ciało duchowe. Miliardy ludzi leżących w grobach po przebudzeniu z martwych otrzymają ciała ludzkie, lecz już nie te same, które poszły do grobów i zamieniły się w proch. W 2 liście Tymoteusza w 1 rozdziale czytamy, że Chrystus Jezus śmierć zniszczył, a żywot i nieśmiertelność na jaśnie wywiódł przez Ewangelię.
Ewangelia to wesoła nowina, opowiadająca o świetlanej przyszłości, którą ludzkości zagwarantował Bóg obietnicą daną Abrahamowi i potomkowi jego, którym jest Chrystus, mówiąc, że w Tobie i w nasieniu Twoim błogosławione będą wszystkie narody ziemi. A zapisane to jest w Księdze Rodzaju, 17 rozdziale a 7 wersecie oraz w liście apostoła Pawła do Galatów w 3 rozdziale a 16 wersecie. Aby otrzymać te błogosławieństwa, do których również należy wieczne życie, to każdy człowiek musi pracować nad własnym zbawieniem i musi sam odpowiedzieć sobie na pytanie, które zadał Jezus nauczonemu w piśmie. Powiedz mi, co napisano w zakonie? A on odpowiedział: będziesz miłował Boga swego z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej myśli swojej, i z całej siły swojej, a bliźniego swego jak siebie samego. Jeśli wierzymy Bogu, to musimy sobie odpowiedzieć również, czy naprawdę kochamy Boga tak, jak On nas kocha, i czy również kochamy naszych bliźnich jak samych siebie. Jeśli nasza odpowiedź będzie pozytywna, to znaczy, że nadajemy się do rodziny Bożej i możemy się spodziewać osiągnąć nieśmiertelność w niebie lub wieczne życie na ziemi. Ewangelista Mateusz w 7 rozdziale a 14 wersecie przypomina słowa Jezusa, który jednak powiedział, że ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do żywota. I niewielu jest takich, którzy ją znajdują.
Drodzy przyjaciele, miłość jest drogowskazem na wąskiej drodze do osiągnięcia wystawionej przez Boga nagrody. Stopień miłości wskazuje, o jaką nagrodę się ubiegamy. Czy o niebiańską, czy o ziemską. Bo ktoś może powiedzieć, że miłować Boga z całego serca jest zrozumiałe, bo On dał mi życie i wszelką szansę otrzymania wspaniałej i niepowtarzalnej nagrody. Ale kto jest moim bliźnim? Czy również ten, który wyrządził mi krzywdę, który mnie wydał i zaparł się mnie? Tak, przyjacielu, to właśnie są twoi bliźni. To ich Jezus kochał tak jak samego siebie. Aby kochać człowieka, który uczynił nam dużo złego, to nie oznacza miłować jego uczynków. Czy przypominamy sobie, jak zachował się nasz Zbawiciel w stosunku do Piotra po jego trzykrotnym zaparciu się, że nie zna Jezusa? Pan Jezus, obróciwszy się, tylko spojrzał na Piotra. Piotrowi to spojrzenie wystarczyło. Przypomniał sobie słowa Pana, jak do niego rzekł. Czytamy: zanim kur dziś zapieje, trzykroć się mnie zaprzesz. I wyszedłszy Piotr na zewnątrz, gorzko zapłakał. Drodzy przyjaciele, kończąc dzisiejszą naukę Mistrza z Nazaretu, życzymy wszystkim skorzystania z obietnicy, jaką Bóg dał Abrahamowi. Dobranoc Państwu.
Wczoraj, dzisiaj i na wieki Jezus jest ten sam. Świat się zmienia, góry, rzeki, tylko nie mój Pan. Chwała Jemu, cześć, chwała Jemu, cześć. Świat się zmienia, góry, rzeki, tylko nie mój Pan. Czas przemija, płyną wieki, Jezus wiecznie trwa. Świat się zmienia, góry, rzeki, tylko nie mój Pan. Chwała Jemu, cześć, chwała Jemu, cześć. Świat się zmienia, góry, rzeki, tylko nie mój Pan. Jemu wszechświat jest poddany, On wszechświata Pan. Wszystko chwałę Jego głosi, wielki każdy stan. Chwała Jemu, cześć, chwała Jemu, cześć. Świat się zmienia, góry, rzeki, tylko nie mój Pan. On nas stworzył i odkupił, On ukochał nas. Z nami szczęściem swym się dzieli, więc śpiewajmy wraz. Chwała Jemu, cześć, świat się zmienia, góry.